Jezus żyje! Jezus żyje! Amen, halleluja. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w ten wspaniały poranek. Mam nadzieję, że się cieszycie. Ja się bardzo cieszę, bo Jezus zwyciężył. Jego zwycięstwo jest naszym zwycięstwem. Amen. Pomódlmy się wszyscy, schylmy głowy. Otwórzmy się na Bożą obecność, zamknijmy oczy. Panie, my dziękujemy Tobie za to, co Ty uczyniłeś. Dziękujemy Tobie za Twoje zwycięstwo, które mogło się stać naszym zwycięstwem. Modlę się, Panie, abyś dzisiaj do nas przemawiał, aby Twoje słowo wykonało pracę w naszym życiu. Modlę się, Duchu Święty, aby Twoja obecność nie malała w czasie tego słowa, tego nabożeństwa, ale aby wzrastała. Panie, bądź w tym wszystkim wywyższony. Oddajemy Tobie wszelką chwałę i cześć w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Zgadnijcie, o czym dzisiaj chciałbym mówić. Chciałbym mówić o krzyżu. Krzyż jest kwintesencją naszej wiary. Bez krzyża nie ma chrześcijaństwa. I cała Biblia skupia się na krzyżu i cała Biblia skupia się na Chrystusie. W Starym Testamencie wszystko wskazywało na przyszłość. Było pełno proroctw, były różne symboliki. Wszystko wskazywało na ten krzyż, który nadejdzie. A w Nowym Testamencie wszystko wskazuje na przeszłość, na krzyż, który już się, na którym wszystko już się wykonało. Więc i Stary, i Nowy Testament, cała Biblia wskazuje na tą kwintesencję, na krzyż i na to doskonałe dzieło, które na tym krzyżu się wykonało. I myślę, że my jako wierzący ludzie powinniśmy rozumieć to, co się wydarzyło na krzyżu. Wiadomo, że kiedy się nawróciliśmy, kiedy Duch Święty nas dotknął po raz pierwszy, to tak naprawdę nic nie rozumieliśmy, po prostu płakaliśmy, wiedzieliśmy, że Bóg nas dotyka. Ale Bóg nie dał nam cieniutkiej księgi, Bóg dał nam grubą księgę i my, którzy już jesteśmy wierzący, powinniśmy się wgłębiać w to, co tak naprawdę wydarzyło się tam na Golgocie. Dzisiaj chciałbym mówić o różnych wymiarach krzyża. Chciałbym mówić o zamianie miejsc, o tym, że zamieniliśmy się z Jezusem miejscami. Chciałbym mówić o tym, że nie tylko Jezus został ukrzyżowany, ale my zostaliśmy ukrzyżowani razem z Nim. Potem pokażę wam niektóre błogosławieństwa, które są wynikiem krzyża i pod koniec powiemy o Jezusie jako o doskonałej ofierze za nasze grzechy. Adam i Ewa, czyli pierwsi ludzie, zgrzeszyli w ogrodzie Eden, myślę, że wszyscy o tym wiedzą, i od tego czasu ludzkość odziedziczyła grzeszną naturę. Każdy człowiek, który się rodzi, rodzi się z grzeszną naturą. Rzymian 5:19 czytamy tak. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka, jest to oczywiście mowa o Adamie, wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego, czyli oczywiście Jezusa, wielu dostąpi zbawienia. Zobaczcie, przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami. Od czasu, kiedy grzech przyszedł na świat, ludzie dziedziczą grzeszną naturę i każdy człowiek, który rodzi się na tej ziemi, rodzi się z tą grzeszną naturą. Ale ktoś może powiedzieć, ale ja ludziom pomagam, ja nikomu źle nie życzę, przecież nie jestem takim złym człowiekiem. Zobaczmy, co mówi Biblia na ten temat w Rzymian 3 rozdziale, przeczytam 10 i 23 werset. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nikt nie jest sprawiedliwy według Bożego standardu. 23 werset, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wszyscy zgrzeszyli. I jest to prawdą, że niektórzy ludzie grzeszą więcej, niektórzy grzeszą mniej. W końcu nie każdy jest Hitlerem, nie każdy jest gwałcicielem, nie każdy jest mordercą. Jest to prawdą. Niektórzy ludzie grzeszą mniej, inni ludzie grzeszą więcej, ale chcę wam powiedzieć, że Biblia wyraźnie mówi, że każdy człowiek jest grzeszny. Każdy człowiek chyba na tej sali skłamał kiedyś w swoim życiu, prawda? Czy jest to taka osoba, która nie skłamała? Która nie powiedziała nigdy kłamstwa. A nawet jeżeli myślimy, że naszymi czynami nigdy nie zgrzeszyliśmy, to Biblia mówi, że nawet w naszym sercu grzeszymy, kiedy mamy jakąś nienawiść, nieprzebaczenie, kiedy robimy różne rzeczy ze złymi motywacjami w naszym sercu. I my często myślimy, że jesteśmy w porządku w naszych oczach, ale to nie jest według Bożego standardu, bo Bóg ma swój standard. I my nie możemy porównywać siebie do innych ludzi, ale musimy siebie porównać z Bożym standardem. I według tego Bożego standardu jest napisane, że żaden człowiek tak naprawdę nie jest sprawiedliwy i każdy człowiek jest grzeszny. Mój bardzo dobry przyjaciel, pastor Marek Tomczyński z Legnicy, mówi, że my często mamy taki syndrom Kowalskiego. Z góry przepraszam wszystkich Kowalskich, ja tej nazwy nie wymyśliłem. Syndrom Kowalskiego to jest to, że ludzie lubią się porównywać do swojego sąsiada, czyli do Kowalskiego. I jeżeli Kowalski robi gorsze rzeczy niż ja, to w ten sposób ja usprawiedliwiam swoje życie i uważam, że jestem w porządku. Bo Kowalski bije żonę codziennie, a ja tylko raz w miesiącu, więc jestem w porządku. Ale powiedzmy inaczej. Bo ktoś pije denaturat w parku, a ja wcale nie jestem bezdomny i upijam się droższymi napojami w domu. Nie jestem taki jak ten inny człowiek, nie jestem aż taki zły jak Kowalski, czyli muszę być w miarę sprawiedliwy, muszę być w porządku, ale kochani, Biblia mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego i każdy jest grzeszny. Więc powiedzmy o zamianie miejsc, która się wydarzyła na krzyżu. Boża miłość pragnęła pojednać ludzkość ze sobą, ale Boża sprawiedliwość na to nie pozwalała. Boża miłość pragnęła pojednać ludzkość ze sobą, ale Boża sprawiedliwość na to nie pozwalała. Bo każdy, ktokolwiek grzeszy, musi ponieść karę, a Bóg jest sprawiedliwym sędzią. Każdy, kto grzeszy, musi ponieść karę za ten grzech, a Bóg jest sprawiedliwym sędzią. Jeżeli Bóg jest sprawiedliwym sędzią, to nie może po prostu puścić ludzkości bez wymierzenia kary. W Rzymian 6:23 czytamy, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. Każdy, kto zgrzeszył, zasługuje na śmierć, a tak jak powiedziałam wcześniej, my wszyscy zgrzeszyliśmy. Jezus żył sprawiedliwym życiem i niewinnie umarł na krzyżu zamiast nas. Jezus żył doskonałym, sprawiedliwym życiem i niewinnie umarł na krzyżu zamiast nas. I przez wiarę w to, co On uczynił, my przyjmujemy Jego doskonałą sprawiedliwość, a On bierze naszą karę. To jest zamiana miejsc. Jesteście ze mną? Jest bardzo cicho dzisiaj. Mówimy o krzyżu, powinniśmy być podekscytowani. To jest zamiana miejsc. Jezus żył w doskonałej sprawiedliwości. I ten, który był doskonały i sprawiedliwy, umarł na krzyżu zamiast nas, bo my powinniśmy na tym krzyżu wisieć, bo jest napisane, że każdy zgrzeszył, a zapłatą za grzech jest śmierć. I teraz przez wiarę w to, co Jezus uczynił, my otrzymujemy tą Jego sprawiedliwość, tą doskonałą, a On bierze naszą karę. W Izajaszu 53 rozdziale, 5 i 6 wersecie jest napisane tak. Lecz On, czyli Jezus, zraniony za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia. Zobaczcie, ukarany został dla naszego zbawienia. A Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył. A Pan z dużej litery, czyli Bóg, Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Co to znaczy? Jezus wziął naszą karę. My powinniśmy wisieć na tym krzyżu, a Jezus wziął nasze miejsce. Z drugiej strony w 2 Koryntian 5:21 czytamy tak. On tego, który nie znał grzechu, czyli oczywiście Jezusa, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. On za nas Jezusa grzechem uczynił. Kiedy jest mowa w Biblii, że nas Jego grzechem uczynił, to nie znaczy, że On stał się jednym wielkim grzechem, ale znaczy to, że On wziął nasz grzech na siebie. A Bóg uczynił nas sprawiedliwością Bożą, czyli to znaczy, że otrzymaliśmy Bożą sprawiedliwość. Jezus wziął grzech i karę na krzyżu, a my otrzymaliśmy Jego sprawiedliwość przez wiarę. Czytamy o tym Filipian 3, 8 do 9. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, mówi Paweł, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, zobaczcie, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, czyli opartej na prawie, opartej na moich dobrych uczynkach, lecz tę, która wywodzi się z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Czyli otrzymujemy Jego sprawiedliwość przez wiarę, a On otrzymuje naszą karę. To jest piękna zamiana miejsc, która wydarzyła się na krzyżu. Możemy zobaczyć piękny obraz tego w tym, że kiedy Piłat wypuścił mordercę Barabasza, a skazał niewinnego Jezusa. Winny został uniewinniony, a niewinny został skazany, zamiana miejsc. Czy wiecie, że my jesteśmy tym Barabaszem w tej historii? No ale ktoś powie, pastorze, ja nie jestem mordercą. Tylko, że w Nowym Testamencie jest napisane, każdy, kto nawet ma nienawiść w swoim sercu, jest mordercą. Ten, który był winny, Barabasz, został uniewinniony i wypuszczony, a ten, który był niewinny, został skazany. Kochani, w tej historii my jesteśmy tym Barabaszem. My zasługiwaliśmy na śmierć, ale Jezus nas wypuścił, a wziął nasze miejsce. Halleluja? Powinniśmy się uśmiechnąć, nie wiem, cieszyć, radować z tego. My zasługiwaliśmy na krzyż, ale Jezus wziął nasze miejsce. Więc co w sumie wydarzyło się na krzyżu? I kiedy mówimy o krzyżu, ja zawsze mówię, że to jest od ogrodu do ogrodu. Czyli od ogrodu Getsemane aż do ogrodu, w którym Jezus zmartwychwstał. Dlatego, że kiedy mówimy o krzyżu, to nie mówimy tylko o tym jednym momencie, kiedy Jezus wisiał na krzyżu, ale mówimy o tym całym biczowaniu, o krzyżu, mówimy o zmartwychwstaniu, więc ja zawsze mówię, że to jest od ogrodu do ogrodu. I teraz będziemy mówili o różnych rzeczach, które Jezus wziął na siebie na krzyżu, i kiedy mówimy o rzeczach, które On wziął na siebie, to jest to oczywiste, że my otrzymujemy przeciwieństwo tego, co On wziął na siebie. Na przykład, jeżeli Jezus wziął odrzucenie na krzyżu, to jest to po to, abyśmy my zostali zaakceptowani. Więc co się wydarzyło na krzyżu? Jezus wziął przekleństwo, Galacjan 3:13. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano, przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. Jezus wziął nasze przekleństwo. Jezus wziął nasze choroby, Izajasza 53:5, a Jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. Jezus wziął nasz grzech, 1 Piotra 2:24. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł. Na drzewo. On wziął Boży gniew, Izajasz 53:6, a Pan Jego, Jezusa oczywiście, dotknął karą za winę nas wszystkich. Jezus był odrzucony, Mateusz 27:46, Jezus mówi, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Jezus był ogołocony, Jana 19:23. A gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli szaty Jego, zabrali Jego szaty i podzielili na cztery części, każdemu żołnierzowi część i zwierzchnią suknię. Jezus także rozbroił moce diabelskie, Kolosan 2:15. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w Nim triumf nad nimi. Jezus także wziął niepokój, Łukasz 22:44. I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił i był pot jego jak krople krwi spływające na ziemię. Jezus miał niepokój. Dlaczego wziął ten niepokój? Abyśmy mieli pokój. Pamiętajcie, cokolwiek Jezus wziął na siebie, to jest po to, abyśmy mieli przeciwieństwo tego. Czyli wziął choroby, abyśmy byli. Wziął niepokój, abyśmy mieli. Wziął przekleństwo, abyśmy byli błogosławieni. Jezus także wziął smutek. Mateusz 26:38. Wtedy Jezus powiedział do nich: smutna jest dusza, moja dusza, aż do śmierci. Pamiętajcie, że te wszystkie rzeczy się dzieją między ogrodem a ogrodem, nie tylko w tym momencie na krzyżu. Jezus zwyciężył śmierć. 2 Tymoteusza 1:10. A teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnie wywiódł przez Ewangelię. Jezus zwyciężył śmierć, Jezus także wypełnił wszystkie proroctwa. Można by tutaj się wgłębiać w różne inne rzeczy, które Jezus uczynił na krzyżu. On naprawdę uczynił bardzo dużo na krzyżu dla nas. I Biblia nie tylko mówi, że On za nas umarł i zamiast nas umarł, ale Biblia także mówi, że my zostaliśmy ukrzyżowani razem z Chrystusem. I dzisiaj chciałbym pokazać wam kilka wersetów, żebyście nie myśleli, że mówię jakąś herezję, bo zawsze się mówi o tym, że Jezus umarł za nas, Jezus umarł w naszym miejscu. To jest prawdą, to jest jeden wymiar krzyża, ale innym wymiarem jest to, że my zostaliśmy ukrzyżowani razem z Chrystusem. Rzymian 6 rozdział 5-11. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, oczywiście Jezusa, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany. Nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, abyśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jezus wziął grzech na siebie na krzyżu i kiedy miał ten grzech, umarł, więc umarł dla grzechu, a my w nim przez wiarę. Halleluja. Jezus umarł dla grzechu, bo wziął grzech na siebie i z tym grzechem umarł, więc umarł dla grzechu, a my przez wiarę umarliśmy dla grzechu w Chrystusie. Dlaczego? Abyśmy już nie służyli grzechowi, ale abyśmy żyli dla Boga. Galacjan 6:14. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata, mówi Paweł. Kolosan 2:20. Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Kolosan 3:3. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. I wiecie, często ludzie mówią: Jezus umarł za mnie, a ja zmagam się z grzechem. Nie, bracie, siostro. Nie Jezus umarł za ciebie, a ty zmagasz się z grzechem. Jezus umarł za ciebie, to jest jeden wymiar, ale ty także zostałeś ukrzyżowany z Jezusem Chrystusem, abyśmy byli martwi dla grzechu, wolni od grzechu, a żywi dla Boga. Amen? To jest inny wymiar krzyża, o którym bardzo rzadko się mówi. Zawsze mówimy, że Jezus umarł za nas i amen, On umarł za nas, ale my także przez wiarę zostaliśmy ukrzyżowani z Jezusem Chrystusem, abyśmy mogli być wolni od grzechu. Jeszcze jeden werset, Galacjan 2:19-20. Bo ja przez prawo umarłem dla prawa, abym żył dla Boga. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie siebie, samego siebie. Tutaj widzimy ponownie, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, ale jest tu ciekawy początek tych wersetów. Zobaczcie, jest napisane, przez prawo umarłem dla prawa. Przez prawo umarłem dla prawa. I teraz o co chodzi w tym wersecie? Oczywiście, kiedy apostoł Paweł mówi, że przez prawo umarłem dla prawa, on mówi o tym, że stało się to w Chrystusie, bo on został wespół z Chrystusem ukrzyżowany. Dlaczego apostoł Paweł w Chrystusie umarł przez prawo dla prawa? Umarł przez prawo, dlatego że prawo domaga się śmierci. Czytaliśmy wcześniej, że jest napisane, że zapłatą za grzech jest śmierć. Więc prawo domaga się śmierci, więc on umarł przez prawo. Ale kiedy Chrystus z tym grzechem umarł, to umarł też dla grzechu i dla prawa. W Stanach Zjednoczonych na przykład jest kara śmierci. Jeżeli ktoś dostanie taki wyrok, jest skazany na śmierć i ten człowiek zostanie zabity, to ten człowiek już nie jest pod tym wyrokiem i pod prawem, dlatego że on jest martwy. Już nie ma wyroku dla tego człowieka, już nie ma potępienia dla tego człowieka, już nie ma prawa nad tym człowiekiem, bo on umarł. Więc Paweł mówi, że z Chrystusem umarł przez prawo, dlatego że prawo domagało się śmierci, ale z Chrystusem też umarł dla prawa. Bo człowiek, który umiera i wyrok już i sprawiedliwość została dokonana, no to już nie ma, prawo nie ciąży już nad tym człowiekiem. I kiedy mówimy o tym, że umarliśmy dla prawa, to nie mówimy, że prawa nie ma. Bo prawo cały czas jest i prawo jest dobre. Biblia nam mówi, że prawo jest po to, abyśmy wiedzieli, co jest grzechem. Jeżeli by nie było prawa, to byśmy nie wiedzieli, co jest grzechem. I kiedy Biblia mówi, że my z Chrystusem umarliśmy dla prawa, to mówi, że umarliśmy dla kary i potępienia, które jest od prawa i od systemu prawa, bo my już nie szukamy zbawienia w prawie, ale w Jezusie Chrystusie, ale prawo cały czas istnieje. Więc chciałbym, abyśmy to wszyscy zrozumieli, że prawo nie jest złe i prawo jest do dzisiaj, tylko że my nie szukamy naszego zbawienia w naszych uczynkach i w prawie, ale nasze zbawienie jest w Chrystusie. Jezus zmartwychwstał od tego po śmierci, wolny od prawa i wolny od grzechu, a my przez wiarę w to, co On uczynił, też umieramy dla prawa i dla grzechu. Jesteśmy ożywieni tak jak On po to, aby żyć dla Boga. To jest Ewangelia. Jezus umarł dla prawa i dla grzechu. I On zmartwychwstał. A my przez wiarę w to, co On uczynił, też umieramy dla prawa i dla grzechu. Jesteśmy ożywieni tak jak On zmartwychwstał. I możemy żyć w wolności dla Boga. Halleluja. I to, że umarliśmy, to nie znaczy, że dalej nie musimy umierać. I to jest ciekawe. Jest wiele takich doktryn w Biblii, które są stopniowe. To samo jest z naszym uświęceniem. Kiedy przychodzisz do Chrystusa, to stajesz się święty, tak Biblia mówi. Ale potem dalej musisz się uświęcać. I my umarliśmy razem z Chrystusem, ale dalej musimy dobijać naszą starą naturę i naszego starego człowieka. W 1 Koryntian 15:31 apostoł Paweł mówi tak. Tak, ja codziennie umieram. Wiadomo, że apostoł Paweł fizycznie codziennie nie umierał. On umierał dla samego siebie. Więc my umarliśmy z Chrystusem. Ten stary Roni, który kiedyś był, już go nie ma. Jestem innym człowiekiem, nie do poznania. Już nie ma tego człowieka, który był uzależniony, którego życie było pod przekleństwem, pogrążone w ciemności. Ten człowiek umarł, ale pomimo tego, że dzisiaj jestem nowym człowiekiem, cały czas muszę dobijać moją starą, upadłą naturę. Amen? Więc tak umarliśmy z Chrystusem, nie jesteśmy już związani grzechem, nie jesteśmy niewolnikami przekleństwa, prawa i grzechu, ale do końca naszego życia będziemy musieli dobijać tego starego człowieka aż do momentu, kiedy spotkamy się z Chrystusem. Jezus też, będąc i arcykapłanem, i ofiarą, złożył doskonałą ofiarę za nasze grzechy. Będąc równocześnie arcykapłanem i doskonałą ofiarą, złożył ofiarę za nasze grzechy. W liście Hebrajczyków 9:22 czytamy tak. A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczone krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Bóg zawsze wymagał krwi, aby było odpuszczenie grzechów. W Hebrajczykach 10:4 jest napisane, jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. Czyli te wszystkie ofiary, które były w Starym Testamencie, ta krew, która była wylewana tych zwierząt, nie mogła gładzić grzechów. Więc z jednej strony Bóg wymaga krwi, a z drugiej strony te kozły i te woły nigdy nie mogły tego uczynić. W Hebrajczykach 9:13-14 czytamy tak. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Ta krew kozłów i wołów mogła tylko uczynić nas cieleśnie czystym według prawa, według rytuałów. Krew kozłów i wołów mogła tylko nas oczyścić cieleśnie, według prawa. Ale jest napisane, że krew Jezusa Chrystusa mogła zmyła nasze grzechy i oczyściła nasze sumienie. Amen. Krew Jezusa oczyściła nasze sumienie. I powiem wam, że jeżeli masz jakieś grzechy na swoim sumieniu, i wiem jak to jest, bo nieraz miałam rzeczy na swoim sumieniu, powiem ci, że tylko krew Jezusa może oczyścić twoje sumienie. Cokolwiek byś nie robił, jakiekolwiek religijne obrzędy, jakiekolwiek własne ofiary, czegokolwiek byś nie uczynił, nic nie jest w stanie oczyścić twojego sumienia z tych grzechów, które na nim ciążą. Jedyna rzecz, która jest w stanie oczyścić twoje sumienie, to jest krew doskonałego baranka Jezusa Chrystusa, która może obmyć twoje sumienie do takiego stopnia, jakby tam nigdy nic nie było. Która może ściągnąć to jarzmo, które nosisz na swoich barkach. Wczoraj otrzymałem bardzo smutną wiadomość, że mój kolega z mojego starego życia, którego znałem od wielu, wielu lat, został znaleziony martwy ze swoją dziewczyną w samochodzie. Nie wiadomo, co się stało. Pili w samochodzie, czy to było przedawkowanie. Ale teraz w ten piątek znaleziono ich martwych. To był człowiek, któremu kiedyś głosiłem Ewangelię i który nawet się nawrócił, tylko później odszedł do Boga. I tak sobie pomyślałem, w czasie, kiedy my celebrujemy zwycięstwo Jezusa, ludzie giną. Jezus umarł po to, abyśmy właśnie mieli życie wieczne, abyśmy byli wyzwoleni od grzechu, od przekleństwa i śmierci. Dlatego On właśnie umarł. To jest najwspanialsza nowina, jaka jest tutaj na tym świecie, że Jezus wziął nasze miejsce. I powiem wam, że ludzie po prostu toną i topią się w swoich grzechach, ale Jezusa ręka zawsze jest wyciągnięta. Jezus nie jest daleko, gdzieś tam nie wiadomo gdzie. Jezus jest obecny tutaj w tym miejscu. Jego obecność tutaj jest i w jakiejkolwiek sytuacji byś nie był, byś nie była, Jego ręka jest wyciągnięta. Złap Jego rękę, a On ciebie wyciągnie. Jego serce jest złamane, kiedy widzi, jak ludzie giną, kiedy On zapłacił tak wielką cenę po to, abyśmy właśnie mieli życie wieczne. Tak jak On był z otwartymi ramionami tam na tym krzyżu. Tak dzisiaj Jezus czeka z otwartymi ramionami, aby Ciebie przyjąć. Nie ma różnicy, w jakim miejscu jesteś w swoim życiu. Nie ma różnicy, jakie grzechy uczyniłeś. Jezus zawsze jest gotowy Ciebie przyjąć, Ciebie przytulić i Ciebie uwolnić. Ale nie omiń się z tym, co On uczynił. Bo to jest wielki dar, ale ten dar trzeba przyjąć. Ten dar trzeba przyjąć. I mieliśmy pandemię, która przyszła znikąd i zamknęli cały świat na kilka lat. Coś, czego nikt nie przewidział. Potem pandemia się skończyła, bo zaczęła się wojna. Zaraz obok u sąsiadów. Tak naprawdę nie wiemy, co się stanie. Mój kolega też na pewno nie wiedział, co się stanie w jego życiu w ten piątek. I ty też nie wiesz, co się stanie jutro lub pojutrze. Upewnij się, że jesteś pojednany z Bogiem. Nawet może niektórzy z was, którzy chodzili z Bogiem i wdepnęliście w jakiś grzech, pojednaj się dzisiaj z Bogiem, bo nie wiesz, co się stanie jutro. To jest najważniejsze przesłanie, jakie kiedykolwiek usłyszysz. Bóg ciebie kocha do takiego stopnia, że opuścił niebo, przyszedł na ten świat i wziął twoje miejsce. Każdy z nas zasługiwał i zasługuje na krzyż, ale Jezus wziął nasze miejsce, wziął naszą karę po to, abyśmy byli wolni. Abyśmy już nie musieli się zmagać z tym prawem, z przekleństwem, z demonami, z grzechem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi, dziedzicami, abyśmy mogli z Nim być wiecznie w niebie. I Jezus dzisiaj woła, Jego miłość dzisiaj woła do Ciebie, pojednaj się z żywym Bogiem. Bo nie ma nic piękniejszego. I tak życie dalej będzie życiem i nie stanie się łatwe. Łatwo, tak jak pastor Mirek mówi zawsze i dobrze, to będzie dopiero w niebie. Ale to jest najpiękniejsza i najwspanialsza rzecz, którą kiedykolwiek uczyniłem, kiedy przyjąłem Jezusa do mojego życia. Nie ma nic piękniejszego niż Boża obecność. Nie ma nic piękniejszego niż to, że jesteśmy dziedzicami i dziećmi Bożymi. I dzisiaj jest czas, kiedy świętujemy. Świętujemy to, że On zwyciężył, że my nie byliśmy godni, a On uczynił nas godnymi. Więc przyjmij dzisiaj tę ofiarę. Czy jest ktoś, kto nie jest pewny, że jest pojednany z Bogiem? Jeżeli jest tu taka osoba, chciałbym, abyśmy się wszyscy pomodlili. I nie wstydź się, bo jednego dnia nie będziesz już stał przed Bogiem w tłumie, ale staniesz z Nim twarzą w twarz. I zdasz sprawę za to, co uczyniłeś tutaj na tej ziemi. Jeżeli jest jakaś osoba tutaj, która nie jest pewna w 100%, że jeżeli dzisiaj by umarła, to idzie do nieba, chciałbym się z wami pomodlić. Jeżeli są takie osoby, podnieście rękę. Nawet jeżeli kiedyś przyjęliście Jezusa Chrystusa do swojego serca, widzę wasze ręce. Widzę wasze ręce. Jeżeli są jeszcze osoby, nie wstydźmy się, bo powiem wam, że to jest najważniejszą rzeczą w naszym życiu. Nie ma nic ważniejszego niż twoja relacja z Bogiem. To jest kwestia śmierci i życia. Jeżeli są także osoby, które nas oglądają, chciałbym, abyśmy wszyscy się pomodlili i wszyscy się pomódlmy, aby te osoby nie były same. Bo jest to bardzo, bardzo ważne. I czuję tutaj Boże namaszczenie i Bożego Ducha, który bardzo was kocha i czuję, jak jest gotowy, żeby wypełnić wasze wnętrze. Pomódlmy się teraz wszyscy razem, powstańmy. Pomódlmy się wszyscy razem, powtarzajcie za mną, aby te osoby nie były same. I oczywiście będziecie powtarzać za mną, ale musimy to robić ze szczerego serca, wierząc w to, co wypowiadamy. Powtarzajmy wszyscy razem. Panie Jezu, ja wierzę, że umarłeś za moje grzechy i zmartwychwstałeś. Wybacz mi wszystkie moje winy i obmyj mnie Twoją świętą krwią i napełnij mnie Twoim świętym duchem. Chciałbym się teraz pomodlić o te wszystkie osoby, które pojednały się z Bogiem. te, które nas oglądają w internecie i które są tutaj obecne. Ojcze, ja Ci dziękuję za każdą osobę, za każdą rękę, która była podniesiona i za tych, Panie, którzy może się wstydzili, ale także się z nami pomodlili. Modlę się, abyś ich teraz wypełnił Twoim Świętym Duchem, abyś ich dotknął, Panie, aby przyszło nowe życie do ich życia, aby dzisiaj, Panie, wszystko się zmieniło w ich życiu. Ja ich błogosławię. Modlę się, abyś ich prowadził i abyś ich chronił, Panie, aby od dzisiaj podążali za Tobą, aby nie odpadli, ale aby wytrwali w tym biegu, służąc Tobie ze szczerego serca. Panie, my dziękujemy Tobie za to, co Ty wykonałeś na krzyżu. Panie, my nie byliśmy godnymi. To jest wszystko dzięki Twojej łasce. I tak naprawdę my nie jesteśmy nic w stanie uczynić, Jezu. Jakkolwiek byśmy się nie starali, to jest wszystko z Twojej łaski. I dzisiaj jako Kościół Jezu chcemy Tobie bardzo, bardzo podziękować za Twoją łaskę, za Twoje zwycięstwo, za ten przywilej, że możemy być Twoimi dziećmi i chodzić w wolności i chodzić, Panie, w Twojej mocy. Dziękujemy Tobie i oddajemy Tobie wszelką chwałę, bo Ty jesteś godzien. Godzien jest Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Pierwszy i ostatni, Alfa i Omega, Święty Izraela, wywyższamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie, Panie, za to, co Ty uczyniłeś. W imieniu Jezusa. Uwielbiajmy Pana. Oddajmy Mu teraz naprawdę chwałę. Tak naprawdę oddajmy Mu dzisiaj chwałę. I śpiewajmy z całego serca, aby cały świat i aby całe niebo usłyszało, że jesteśmy wdzięczni za to, co On uczynił.